Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piątek 12 września. Kłaniamy się i zapraszamy w składzie następującym. Krzysztof Kowalski zrealizuje, Karolina Stefaniak odbierze i zadzwoni, a ja się wypowiem, czyli Janusz Wilczyński. Cieszymy się na to spotkanie i przypominamy numer do studia 510-37-36 i czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zaczynamy od naszego bardzo częstego apelu do służb wywożących odpady z lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części Szczecina. Na głównych arteriach warto byłoby to robić poza godzinami szczytu.
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina. Proszę Państwa, może żebyście załatwili jedną sprawę, żeby śmieci między 7 a 8 nie wywozili. Na Trauguta od Mickiewicza do Lindego samochody, te autobusy stoją, bo śmieci wywożą. I trzeba na lewą stronę i prawa i z tamtej, no niech robią to o 9, o 10 albo rano przed tym, a nie w szczycie, kiedy tyle samochodów tutaj z gumie jest. Do Poniatowskiego to samo się dzieje. Dziękuję.
Dziękujemy. Zrobimy, co możemy w tej sprawie. 6 minut po 12. Teraz będzie o szkołach, no bo witaj szkoło, 1 września nastąpiło. No i są różnego rodzaju problemy z podręcznikami, z przepełnionymi klasami, z napiętym grafikiem zajęć, z zajęciami na 13 do 18, z zajęciami na 7:20 do 12 i tak dalej i tym podobne. A tutaj inna odsłona problemu ze szkołą.
Dzień dobry, jestem mieszkanką Szczecina i chciałam zgłosić problem dotyczący szkoły podstawowej numer 33, to jest zespół szkół sportowych w Szczecinie, odnośnie takiej sprawy jak kwestie opłat dotyczących gimnastyki sportowej. I to nie chodzi o tyle o opłaty szkolne, które same w sobie też są dosyć spore, bo jest fundusz sportowy, który wynosi 70 zł miesięcznie, do tego opłata na Radę Rodziców 30 zł, plus jeszcze opłaty za stołówkę, za świetlicę, ale do tego jeszcze jest obowiązkowa przynależność do klubu sportowego MKS Kusy. I dotychczas opłata za tą przynależność do klubu wynosiła 150 zł rocznie. Natomiast od tego roku szkolnego ta opłata wynosi 150 zł miesięcznie. I jako wsparcie tego klubu i jak się dowiedzieliśmy jako rodzice, wynika to z tego, że dofinansowanie, jakie istniało, już nie istnieje, ponieważ wszystkie pieniądze poszły na klub Pogoń Szczecin w Szczecinie z uwagi na jego dość duże zadłużenie. I moje pytanie jest takie, dlaczego dobro piłkarzy dorosłych z tego klubu, który, nie oszukujmy się, jest wiele lat w ciągłych tarapatach finansowych, jest wyżej stawiane niż dobro uczniów i cała ta odpowiedzialność tak naprawdę za ich wykształcenie sportowe, gimnastyczne, ta finansowa odpowiedzialność spada w tym momencie na rodziców. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź.
My także jesteśmy wdzięczni za to, że daje nam pani pole do rozmowy z gośćmi. Będą pytania i mam nadzieję, że na te, które pani postawiła, znajdziemy odpowiedź wraz z naszymi gośćmi. A dzisiaj o sporcie jeszcze będzie. Około 12:40 wrócimy do sprawy modernizacji stadionu klubu piłkarskiego Świt Szczecin w Skolwinie. Czy już mamy oferty w przetargu na modernizację nawierzchni stadionu? Bo wiemy już, że podczas modernizacji możliwe będzie rozgrywanie meczów, a wcale to nie było takie pewne. Ale dzisiaj zapytamy, czy ta modernizacja ruszy, czy tyle pieniędzy jest w kasie miasta na te właśnie remontowe prace, żeby to zadowoliło te oferty, które są w przetargu. No i będzie także zaproszenie na niedzielny mecz z Resowią właśnie do Skolwina, bo będzie on miał niezwykłą oprawę w związku ze zbiórką pieniędzy na leczenie syna naszego kolegi Adasia Orlika, który dzielnie walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. To o 12:40, a kilka minut wcześniej porozmawiamy o dronach. Dron z kamerą i wspaniałe filmy z lotu ptaka. Naszego gościa zapytamy, jak filmować, żeby nie naruszyć prawa. No i zapytamy też o to, czy jedna z organizacji społecznych może sobie na takim bike parku na Warszawie, konkretnie w lasach, zainstalować fotopułapki, które mają ujawniać wykroczenia jeżdżących quadami i motocyklami. Czy każdy może być swego rodzaju policjantem, szeryfem na terenie publicznym? Rozmowa z radcą prawnym około 12:35. A wcześniej o niedoli naszej słuchaczki, która regularnie jeździ pociągami PKP Intercity ze Szczecina do Warszawy. osoby. No i pisze, że zawsze jest bardzo zimno. Kto decyduje o ustawieniach klimatyzacji? Będzie rozmowa z rzecznikiem prasowym PKP Intercity Maciejem Dudkiewiczem i jaka temperatura jest ustawiana w tych pociągach. A o 12.20, czyli za mniej więcej 10 minut, będziemy rozmawiali o tym, kiedy na naszym lotnisku pojawi się udogodnienie takie jak chociażby w Balicach. Mianowicie pojawił się tam nowoczesny skaner, dzięki któremu można zabrać na pokład samolotu nie 100 ml, a 2 litry płynów, bo ten skaner potrafi określić, jaką substancję mamy w różnego rodzaju pojemnikach. Kiedy taki skaner pojawi się na lotnisku Szczecin-Goleniów? A teraz inny temat, który zaproponował słuchacz. Pan Piotr jest zawodowym kierowcą i ma takie oto pytanie. Dlaczego po kontrolach Inspekcji Transportu Drogowego, Policji oraz służb celno-skarbowych na parkingach przy drogach ekspresowych często znaki ograniczające prędkość do 70-50 km na godzinę nie są zasłaniane, odwracane tuż po zakończonej kontroli? Z tego powodu następuje, jak pisze pan Piotr, niepotrzebne spowolnienie ruchu, utrudnienia, a pan Piotr dodaje, iż czasem znaki, pomimo braku kontroli, pozostają niezasłonięte jeszcze przez kilkadziesiąt godzin. Kto odpowiada za takie sytuacje? Najpierw zapytajmy o to jedną ze służb wspomnianą przez pana Piotra. Przy naszym telefonie jest pan Paweł Błażejak, naczelnik Wydziału Inspekcji w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchacze.
Panie naczelniku, czy to państwo ustawiacie te znaki i decydujecie o tym, kiedy je zasłonicie, kiedy je odsłonicie, kiedy ta kontrola się zacznie, kiedy się skończy?
No niestety nie. No, Inspekcja Transportu Drogowego wykonują czynności kontrolne w ciągu dróg ekspresowych. Przesyła harmonogram pracy ze szczegółowym wskazaniem dni, godzin wykonywania tych czynności kontrolnych do zarządcy drogi. I zarządca drogi przed rozpoczęciem naszej czynności kontrolnych odsłania te znaki zwalniające, tak jak słuchacz tam wspomniał, i zasłania po zakończonej naszej pracy, powinny być bezpośrednio po zakończonej naszej pracy zasłonięte.
W każdym razie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje od państwa harmonogram. Tam jest napisane, od kiedy do kiedy państwo będziecie te kontrole prowadzili i prosicie, żeby wtedy te znaki przed kontrolą były oczywiście odsłonięte, a po kontroli zasłonięte, koniec, kropka. Wy jako inspekcja nie dotykacie tych znaków.
Dokładnie tak. No, każda osoba, znaczy inaczej, osoba, która jest możliwa do zajęcia pasa ruchu drogowego, by odsłonić i zasłonić po zakończonej pracy te znaki, musi mieć odpowiednie przeszkolenia, uprawnienia. My takich nie mamy, w związku z czym zarządca drogi zapewnia nam te odsłanianie tych znaków na potrzeby kontroli.
Pan Paweł Błażejak, naczelnik Wydziału Inspekcji w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A przy naszym telefonie jest Mateusz Grzeszczuk, Szczeciński Oddział Dróg Krajowych i Autostrad. Pan naczelnik powiedział, że przesyłany jest państwu Generalnej Dyrekcji Gospodarzowi Drogi harmonogram. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście zdarzają się opóźnienia, że państwo zbyt późno zasłaniacie te znaki po skończonej kontroli?
My otrzymujemy od Inspekcji Transportu Drogowego, czy też czasami innych służb, jak służb celno-skarbowych, informacje o wykonywaniu tych czynności kontrolnych w określonych godzinach, i w tych godzinach to oznakowanie jest obracane, bo to są po prostu znaki, które są na co dzień odwrócone tak, aby były niewidoczne, natomiast są, jeżeli są prowadzone te kontrole, odsłaniane, obracane licami w kierunku ruchu, tak aby były widoczne, i to realizują firmy zajmujące się utrzymaniem drogi i mają od nas polecenie, aby te czynności wykonywać zgodnie z tu przesyłanym do nas harmonogramem kontroli. I my tu mamy informację, że z reguły to jest tak wykonywane. Mogą się oczywiście zdarzyć być pewne sytuacje, w których w stosunku do tych godzin będzie jakieś niewielkie przesunięcie, bo te służby patrolowe, one również wykonują choćby zabezpieczenia związane ze zdarzeniami na drodze, czy inne czynności związane z utrzymaniem. Natomiast to z reguły jest obracane w momencie zakończenia tych...
A jeżeli, panie Mateuszu, od tej reguły jest jakieś odstępstwo, to pan Piotr powinien, bo tego nie napisał w mailu do nas, określić dokładnie lokalizację, prawda? Jeżeli pisze, że kilkadziesiąt godzin czasem te znaki nie są zasłaniane, bo państwo wtedy zwrócicie uwagę, upomnijcie, mam nadzieję, taką firmę zewnętrzną, która dba o to utrzymanie drogi, również zasłania, odsłania te znaki czasowej kontroli drogowej.
Znaczy oczywiście, no my tu już zwracaliśmy uwagę i po tym materiale na pewno jeszcze ponownie do tych firm zostanie wysłane takie przypomnienie. Natomiast jeżeli gdzieś taka sytuacja, ktoś zauważył, że zdarza się częściej, no to wówczas najlepiej byłoby wskazać tą dokładną lokalizację. Natomiast też dodam, że w przypadku niektórych miejsc obsługi podróżnych póki co jest takie tylko jedno na drodze z 11, ale tam już mamy to oznakowanie aktywne w postaci tablic, specjalnych tablic LED-owych, które mogą być przełączane zdalnie. Także w przypadku tego MOP-u, no to jest też pod tym względem dużo prostsze, bo nikt nie musi już jechać na drogę i fizycznie tych znaków obracać, tylko zdalnie te komunikaty na tablicach LED-owych są wyłączane. Natomiast na dużej części MOP-ów to jeszcze opiera się właśnie na takich rozwiązaniach, które niestety, ale wymagają tego, aby ktoś tam podjechał.
A będzie coraz więcej tej takiej sygnalizacji dynamicznej właśnie LED-owej, która pozwoli uniknąć tego czynnika ludzkiego, będzie automatycznie uruchomiona sygnalizacja, znaki i potem wyłączane po kontroli na drodze.
Oczywiście w przypadku tych nowszych dróg, a mówimy tu o tej drodze właśnie S11, która była oddana w roku 2023, czy choćby drogi S10, której budowa będzie ruszała w przyszłym roku, czyli tego fragmentu od Szczecina do Wałcza, tam na miejscach obsługi podróżnych będą już właśnie takie rozwiązania z tablicami LED-owymi.
A czy sukcesywnie takie tablice LED-owe na tych drogach, które już mamy, A6, S3 pojawią się?
Czy to będzie wszystko zależało od decyzji dotyczących dalszego rozwoju krajowego systemu zarządzania ruchem i możliwe, że w przyszłości też takie rozwiązania będą się pojawiały.
Dziękujemy bardzo. Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
No i przypominamy panu Piotrowi, innym kierowcom ciężarówek, jeżeli widzicie, że takie znaki po tej kontroli, czy to Inspekcji Transportu Drogowego, czy policji, czy też służby celno-skarbowej pozostały i za długo już stoją, spowolniają ruch, trzeba informować właśnie nadzór ruchu, który przecież jest, są te numery telefonów podane na drodze i pewnie kierowcy ciężarówek bardzo dobrze te numery znają. To jest czas reakcji, 18 minut po godzinie 12. Cieszymy się, że Teatr Współczesny po latach tułaczki w jednym co prawda miejscu, ale tułaczki, czyli w siedzibie Muzeum Narodowego Przywoła Chrobrego w Szczecinie, a ta prowizorka, że tam jest teatr, trwa od 1976 roku, że wreszcie w ciągu 5 lat będzie miał nową siedzibę, ale nasz słuchacz do tego planu, że będą pieniądze na nowy teatr, zgłasza głos odrębny.
Mam taką uwagę, bo jest tyle szumu o budowę tego Teatru Współczesnego w Szczecinie, prawda? Wydaje mi się, że pilniejszą sprawą byłby jakiś schron porządny dla ludzi, prawda? No bo widzimy, co się dzieje. Także wydaje mi się, że tak prezydent zbyt pochopnie podejmuje decyzję i powinien się z tego wycofać.
Nie wiem, czy powinien pochopnie podjąć decyzję, czy ją podjął pochopnie i czy powinien się wycofać z tej decyzji, a może jest tyle w tej kasie, że można i na to, i na to. No, czekamy fakt na jakieś nowe schrony w Szczecinie. Na razie nic o tym nie słyszałem, żeby powstawały jakieś nowe budowle schronowe, ale do tematu powrócimy. Dziękujemy i czekamy na opinię słuchaczy w tej sprawie. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. I jeszcze zanim kolejnego gościa przedstawię, a porozmawiamy o naszym lotnisku, czy jest coraz nowocześniejsze, port lotniczy Szczecin-Goleniów, to jeszcze przygoda z dowodem rejestracyjnym na Prawobrzeżu.
Dzień dobry, Wiesław, się kłania. Ja mam taką prośbę. Chodzi mi o przedłużenie dowodu rejestracyjnego. Dzisiaj podjechałem pod urząd na Prawobrzeżu, na Słonecznym. No i niestety po prostu dostałem odmowę, a zostałem poinformowany, że jutro rano muszę się zgłosić do pani kierowniczki i umówić wizytę na przedłużenie dowodu rejestracyjnego, przepraszam, na wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego, bo ponieważ ten, który dowód rejestracyjny ja posiadam, już jest nieaktualny, jest po prostu zapełniony pieczątkami. Nie wiem, czy nie można byłoby powrócić do dawniejszej obsługi klientów, że przychodzę, pobieram numery, czekam w kolejce, a teraz mamy godzinę za 5:12 i niestety nie zostałem załatwiony tak, jak ja bym chciał. Dziękuję. Do widzenia. Miłego dnia życzę.
Również miłego dnia, ale pan tak z partyzanta, mówiąc kolokwialnie, chciał przyjść do urzędu i załatwić sprawę? No nie, nie. Jeszcze dotyczącą motoryzacji auta, dowodu rejestracyjnego. Nie wiem, jak to jest na Prawobrzeżu, pan wie. Ja byłem na Lewobrzeżu, no i tak, trzeba było złożyć pismo o wymianę, trzeba było czekać kilkanaście dni, więc nie jest to tak hop, siup, ale chcielibyśmy, żeby tak było, że buta, z drogi wchodzi pan z chodnika, dzień dobry, chciałbym złożyć wniosek o nowy dowód i sprawa gotowa. Tak różowo to nie wygląda, ale czekamy na dobre czasy, oby wróciły. I teraz już przedstawiam naszego gościa. Tym gościem jest pan Krzysztof Domagalski, rzecznik portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Dziękuję, że znalazł pan dla nas chwilę, bo wiem, że dzisiaj ma pan wypełniony dzień różnymi aktywnościami. No i dlatego od razu zadam to pytanie. Pojawiła się na początku września taka informacja, że na lotnisku w Balicach jest taki specjalny skaner do bagażu, który skanuje płyny. No i on dzięki technologii tomografii komputerowej potrafi skutecznie wykryć przedmioty zabronione, w tym ciecze, potrafi określić, co tam jest w tym bagażu. I dzięki temu, że właśnie pojawił się taki skaner w Balicach, pojawia się także w Poznaniu, ma być także na lotnisku Chopina w Warszawie i w innych portach lotniczych, będzie można na pokład samolotu nie 100 ml płynów zabrać, a aż 2 litry. No i od razu oczywiście pytanie, bo bliska koszula ciału. Proszę powiedzieć, kiedy takie udogodnienie pojawi się na naszym lotnisku Szczecin-Goleniów?
Port lotniczy Szczecin-Goleniów już rok temu złożył wniosek do funduszy Unii Europejskiej o dofinansowanie zakupu tego typu urządzenia. Podpisaliśmy już umowę na taki program, który dofinansowuje tego typu zakupy. Program nazywa się FENGS. Jest to powiązane z budową nowego terminala pasażerskiego, który cały mamy oddać do użytku do końca 2027 roku. No i równolegle też mają się tam pojawić tego typu urządzenia. Tylko panie redaktorze, to nie jest tak kolorowo, jak wszyscy myślą, że bezproblemowo wszystkie płyny można bez wyciągania przewozić. Na razie to jest technologia raczkująca i z danych, które posiadamy, to i tak około 30-40% bagaży jest odrzucanych przez komputer, który analizuje obraz, który tomograf komputerowy mu pokazuje i trzeba manualnie to sprawdzać. Z trzeciej strony wygląda to tak, że też przez to, że to jest nowa technologia, wymaga ona bardzo dokładnej certyfikacji te urządzenia przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i na ten moment w Unii Europejskiej jest tylko jeden producent, który jest dopuszczony do produkowania i dostarczania tego typu urządzeń. jak się okazało, że jest tylko jeden taki producent, to ceny wzrosły o 50-60%. Jak ktoś ma monopol, wykorzystuje swoje 5 minut. No, sądzimy, że my w tym okienku czasowym będziemy mogli już wybrać jednego z kilku dostawców, przez co też zmieścić się w zaplanowanych funduszach.
Czyli jeszcze trochę poczekamy do 2027 roku, rozumiem, na taki skaner, ale pan pokazuje także, że to urządzenie ma nie tylko blaski, ale i cienie.
Tak, ponieważ to komputer analizuje obrazy, analizuje bazę swoją danych i program, który jest pod to napisany, decyduje, czy dany bagaż powinien podlegać jeszcze dodatkowej kontroli, czy nie. I tutaj nie chcę być oportunistą przez to, że można nam zarzucić, nie macie, to krytykujecie, tylko że na innych lotniskach, również w Europie, no ta technologia często wydłuża, a nie skraca kolejki. Bo dopiero raczkuje i tak naprawdę zaczyna się przygoda z tego typu urządzeniami.
No to w tym przypadku czas sprzyja państwu. Ja te wyjaśnienia przyjmuję, ale ciekawe, co na to słuchacze. Przypominamy 510-37-32 i do studia 510-37-36. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Pan Krzysztof Domagalski, rzecznik portu lotniczego Szczecin-Goleniów. To jest czas reakcji. To ma w głowie olej, ten idzie na kolej. Kiedyś było takie powiedzenie, ale z kolei korzystamy coraz chętniej, coraz częściej, ale nie zawsze bez problemów. I o takich problemach napisała do nas słuchaczka. Ja także mam swoje własne doświadczenia, że rzeczywiście latem w pociągu dalekobieżnym, na przykład włożyć sandały i nie mieć skarpetek, to już nogi marzną. A słuchaczka pisze nie o nogach, a chyba o całym ciele. Wakacje za nami, a lato w tym roku nie rozpieszczało nas za bardzo wysokimi temperaturami. Od jakiegoś czasu dosyć często kursuję pociągiem między Szczecinem a Warszawą. Wiem, do czego służy klimatyzacja, ale chyba niekoniecznie została ona stworzona po to, by zamrażać pasażerów żywcem. Temperatury w wagonach, niezależnie czy w tych bez przedziałów, czy przedziałowych, czy w Warsie, są nie do wytrzymania. Po wejściu do pociągu po 30 minutach człowiek czuje się jak sopel lodu. Trudno cokolwiek zjeść ze smakiem, no bo po otrzymaniu zamówienia jedzenie staje się natychmiast zimne. Nie wiem, czy to zdarza się tylko na tej trasie, ale tu ma miejsce praktycznie co podróż. Znając życie, zimą będzie odwrotnie i ogrzewanie będzie rozkręcone na full lub nie będzie go wcale. PKP zawsze ze skrajności w skrajność. Czy nie można znaleźć złotego środka, żeby ponad 4-godzinna podróż lub dłuższa przebiegała przyjemniej, zwłaszcza, że bilety nie należą do tanich? I do rozmowy na temat właśnie, jakie przepisy decydują o temperaturze w pociągu, zaprosiłem pana Macieja Dudkiewicza, rzecznika prasowego PKP Intercity. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to jest z tą temperaturą? Czy mają państwo takie skargi jak naszej słuchaczki? Czy słuchacze zgłaszają, że w pociągach latem na przykład plus 30 parę stopni na zewnątrz, a w pociągu jest im zimno?
Pasażerowie zgłaszają skargi związane z tym, że jest w pociągu albo za zimno, albo za gorąco. Jest to takie, można powiedzieć, częste zjawisko związane z używaniem klimatyzacji. Natomiast jeżeli chodzi o regulacje, jakie są stosowane w tej sprawie, to temperatura w pociągu na urządzeniach klimatyzacyjnych powinna zawierać się w przedziale między 21 a 23 stopnie, czyli 22 stopnie. To jest taka temperatura, która jest uznana za optymalną.
I to jest temperatura na lato i zimę, tak? Stała.
Tak, tak. Mhm. Dokładnie. No, chyba, że są bardzo ekstremalne temperatury, to wtedy wysoko, jeśli chodzi oczywiście o wysokość tych temperatur latem, no to rzeczywiście ta temperatura może być wyższa, żeby różnica nie była zbyt duża.
Czyli 23 może mieć.
Dokładnie tak. Mhm. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to jest bardzo subiektywne odczucie, jeśli chodzi o odczuwanie temperatury 22 stopni. Momentami jeszcze jest tak, że urządzenia klimatyzacyjne mogą pracować intensywniej lub mniej intensywnie, jakby dążąc do tego, że ma być ta temperatura osiągnięta na poziomie 22 stopni. Oczywiście, że ja absolutnie rozumiem tego typu odczuwanie tego jako dyskomfort, natomiast zazwyczaj to jest przejściowe i być może jest to tak, że pociąg się nagrzeje i urządzenia schładzają go, żebyśmy pozostali na poziomie tych 22 stopni.
Czyli mamy taką oto sytuację, że pociąg stoi na bocznicy w upale, no i potem, kiedy on rozpoczyna jazdę z pasażerami, jest podstawiony na stacji końcowej, no to ta klimatyzacja pracuje i to wrażenie temperatury może być niższe i ona może być niższa, bo suma summarum chodzi o taką temperaturę średnią, ogólną, prawda, która ma zejść do tych 21-22 stopni.
Właśnie to tak jest. Jeszcze bardzo ważna kwestia jest jedna, a mianowicie jeżeli chodzi o wagony bezprzedziałowe, to rzeczywiście tutaj ta temperatura jest regulowana dla każdego na takim samym poziomie, więc tych pasażerów, którzy mogą ją w różny sposób odczuwać, jest więcej, no bo to około 60 osób w zależności od wagonu. Natomiast pasażerowie jadący w przedziałach, to jest 6 osób, mogą też sami w zakresie jednego, dwóch, a nawet 3 stopni regulować wysokość tej temperatury takimi przyciskami umieszczonymi nad drzwiami.
Czyli warto, jeżeli ktoś jest wrażliwy na niską temperaturę, wybierać przedziałowe wagony?
Myślę, że to jest pewne rozwiązanie, bo ilu jest pasażerów, tyle będzie tych subiektywnych ocen temperatury. Natomiast no, naszym obowiązkiem oczywiście, że tak, jest utrzymywanie jej na poziomie 22 stopni.
Ja tu mam podpowiedzi zza szyby. Czy istnieją gdzieś takie koleje, które oferują do wyboru przedziały z wyższą i niższą temperaturą? Przedział, nie wiem, plus 24, przedział plus 21. Słyszał pan o takich rozwiązaniach?
To byłoby ciekawe rozwiązanie, ale nie słyszałem, przynajmniej na europejskich kolejach, o takim rozwiązaniu.
A czy na wniosek uroczej pasażerki konduktor albo konduktorka może się ugiąć i tę temperaturę z 21 podnieść do 23 stopni?
Na pewno obowiązkiem konduktora albo konduktorki jest sprawdzenie funkcjonowania takiego urządzenia klimatyzacyjnego i ewentualne skorygowanie jakiejś niewłaściwej pracy, czy upewnienie się, że ta praca przebiega w taki sposób, jak zaplanowaliśmy.
Dziękuję za te informacje. Dziękuję. Pan Maciej Dudkiewicz, PKP Intercity. Pamiętajmy, w pociągu ma być między 21 a 23 stopnie Celsjusza i w wagonach przedziałowych możemy o 2 stopnie Celsjusza tę temperaturę podnieść. Mała rzecz, a cieszy. 12.35 to jest czas reakcji. Teraz będzie o filmowaniu. O filmowaniu z drona, o filmowaniu z fotopułapki, bo są pytania. O dronach było we wczorajszej audycji i po właśnie rozmowie z przedstawicielką Urzędu Lotnictwa Cywilnego zadzwonił słuchacz.
Nasuwa mi się takie pytanie. Zamontowałem monitoring działki i jest kilka kamer nagrywających obraz z działki mojej. Jedna z kamer zachodziła swoim obrazem na działkę sąsiada. Pan z monitoringu, który to montował, powiedział mi, że są dwa rozwiązania. Albo wytnie obraz tak, że ta kamera nie będzie rejestrować części działki sąsiadów, albo uzyskam zgodę, najlepiej pisemną sąsiadów, że nie widzą przeciwwskazań dla ich bezpieczeństwa, nawet może by chcieli, żeby ta działka, ta część ich działki była monitorowana i nagrywana. I teraz jak ma to się w kontekście do tego, na co właściwie nie udzieliła odpowiedzi pani z tego Instytutu Lotnictwa Cywilnego. Przecież taki dron rejestruje działkę właściwie całą. To jak ma się przepis kamer domowych i monitoringu terenów prywatnych do nagrywania terenów prywatnych z drona?
No właśnie, jak się mają te dwie sprawy do siebie? Przy naszym telefonie pan Rafał Malujda, radca prawny, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Proszę powiedzieć, czy przepisy są tu takie same, zarówno dotyczące monitoringu, jak i filmowania z drona, gdy filmujemy, nagrywamy czyjąś prywatną posesję, czyjąś własność?
Generalnie tak. Jeżeli chodzi o drony, to mamy taką szczególną, albo bym powiedział dwutorową sytuację, gdzie z jednej strony użytkownicy dronów muszą przestrzegać przepisów administracyjno-prawnych, które regulują to, kto może być operatorem drona, czy musi posiadać jakieś uprawnienia, gdzie, na jakich poziomach może, gdzie nie może latać. To jest jakby poziom administracyjno-prawny. Natomiast drony wyposażone w kamery, które nagrywają wizję, mogą nagrywać dźwięk, podlegają tym samym przepisom, które funkcjonują, że tak powiem, na ziemi. Czyli jeżeli mamy sytuację, w której nagrywane byłyby wizerunki osób trzecich, to w tym momencie dochodzi do istotnych kwestii związanych z ochroną wizerunku. Prawo, i tutaj wchodzi w grę prawo autorskie z jednej strony, z drugiej strony przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. I jakby prawdą jest ta rekomendacja, którą pan, który dzwonił do redakcji, zaprezentował, że powinniśmy mieć na zgodę na przetwarzanie takiego wizerunku. Sytuacja z dronem nic tutaj nie zmienia. No, jedynym wyjątkiem jest to, z czym mamy do czynienia na ziemi, że tak powiem, czyli jeżeli ktoś jest elementem większej całości, czyli jest elementem w cudzysłowie tłumu, bo tak to się zwykło określać, no to wtedy taka zgoda nie musi być wymagana. Czyli jeżeli ktoś filmowałby dronem przemarsz jakiegoś festynu, na przykład na Tłocznej ulicy w Warszawie, w Szczecinie, w Nowym Jorku czy w jakimkolwiek innym mieście, no to wtedy zgoda wszystkich tych małych główek uczestników nie byłaby konieczna. Natomiast jeżeli ktoś przelatuje dronem nad prywatną posesją, gdzie ktokolwiek z nas akurat z rodziną bawi się czy wypoczywa, no to w tym momencie ta zgoda jest bezwzględnie konieczna. I podobną sprawę już...
Na przelot czy na zdjęcia?
Przelot to jest kwestia administracyjno-prawna, zdjęcia to jest kwestia RODO i jeżeli chodzi o RODO, no to bezwzględnie ta zgoda byłaby potrzebna. Natomiast jeżeli chodzi o przelot, no to podejrzewam, że to już jest kwestia wysokości i tutaj pani z Urzędu Lotnictwa Cywilnego wszystkie te kwestie wyjaśniła.
No właśnie, ale chcę zapytać o tę wysokość i odległość, bo na przykład lecimy sobie nad pięknym jakimś terenem, no i tam są prywatne działki. Teraz, czy my możemy je sobie filmować, czy to zależy z jakiej odległości? Na przykład nie ma na nich ludzi, ale czy możemy filmować?
Mhm. No to tutaj już wchodzimy w ocenę tego prawa do prywatności. Ja bym przyjął interpretację, zgodnie z którą nie ma takiego przyzwolenia na sfilmowanie mojej posesji. No, ingeruje to już w moje też bezpieczeństwo, tak na dobrą sprawę.
Pan Karol jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałbym zadać takie pytanie odnośnie tego monitorowania. Na ulicy Bazarowej są na bloku zamontowane kamery. Jest napisane, że jest obiekt monitorowany. I podejrzewam, że obejmuje to również chodnik, a osiedle nie jest ogrodzone. Jak to wygląda? Bo ja rozumiem, że jest osiedle ogrodzone, no to jest pół biedy. A tak to...
Ale jeżeli obejmuje teren publiczny, jasne, panie Karolu. Czy tak może być, prawda? Dziękujemy.
Tak, czy tak może być, że ja jestem nagrywany, tak? Idąc.
I pan mecenas Rafał Maluida.
Właśnie, dziękujemy za to pytanie słuchaczowi. Ja do tego wątku chciałem nawiązać. Wiele lat temu Trybunał Sprawiedliwości zajmował się podobną sprawą, która miała miejsce w Czechach. Tam właściciel prywatnej posesji zamontował kamerę ze względów bezpieczeństwa. Gdzieś tam wandale niszczyli mu jakieś elementy na posesji. To było przy ruchliwej ulicy i jak przychodzili tu, to jakieś elementy z tej jego posesji ulegały zniszczeniu. I on zamontował kamerę, która nie tylko omiatała jego posesję, ale też część tej drogi, czy ulicy, czy chodnika publicznego. No i pojawiło się pytanie, które rozpatrywał Trybunał Sprawiedliwości, czy jest to możliwe, bo godzi to w prawo do prywatności tych przypadkowych przechodniów, którzy się tam mogą znajdować. I Trybunał powiedział tak, że jak najbardziej, jeżeli są to, czy też jest to motywowane względami bezpieczeństwa, to i tylko na te potrzeby ten monitoring jest założony i dane osobowe są przez właściciela, użytkownika, osobę legitymującą się do tego, żeby z danych legalnej posesji korzystać, czyli móc zamontować, musi to być osoba, która legalnie może zamontować urządzenie do nagrywania na swojej posesji, to wtedy jak najbardziej jest to dopuszczalne, ale przetwarzanie tych danych musi być ściśle ograniczone.
No i jeszcze jedno pytanie, bo jest w Szczecinie takie stowarzyszenie Leśne Ścieżki, które chce ustawić fotopułapki w rejonie Bike Parku. To nie jest prywatny teren tego stowarzyszenia, to jest teren miasta Szczecin, bo tam fani motokrosowej jazdy upodobali sobie ten obiekt, choć zabrania tego regulamin. I teraz, czy na nie swoim terenie jednak, tylko w umownie przekazanej w taką nadzór, opiekę, można ustawiać jakieś fotopułapki, kamery, żeby filmować na przykład tych, którzy naruszają prawo, regulamin?
Nie no, jest to wykluczone w kontekście tego, co powiedziałem i to jest to też ciekawy przykład, który pan, panie redaktorze, teraz zasygnalizował. Jest to wykluczone z tego względu, że zainstalować fotopułapkę może albo właściciel lasu, jeżeli jest to las prywatny, albo jego zarządca, czyli nadleśnictwo, dyrekcja danego parku czy danego lasu, w zależności od tego, kto jest właściwym podmiotem, właściwą jednostką w danym przypadku. Mamy służby, które też mogą tego rodzaju urządzenia w określonych sytuacjach instalować. Straż gminna, policja, innego rodzaju służby, które w tych przypadkach muszą też oczywiście odpowiednio co do zasady oznaczyć ten teren, że on jest monitorowany. Natomiast no tutaj wydaje mi się, że ta aktywność obywatelska, ona dobrze, że ona się pojawia, natomiast ja bym sugerował ją zutylizować w kierunku rozpoczęcia rozmów z właściwymi organami, które są do tego uprawnione, no bo zwiększająca się liczba też takich prywatnych działań egzekwujących prawo, czy zmierzających do egzekwowania prawa, no może doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli z jakimiś do czynienia skutkami trudnymi do zdiagnozowania i szkodliwymi też dla tych osób, które to zrobią, bo zamontowanie tych urządzeń w lesie może być niszczeniem mienia, może być wykroczeniem, może być, no jeżeli to będzie jakaś akcja dalej idąca, może być nawet sklasyfikowane jako jakiegoś rodzaju przestępstwo z jednej strony. No z drugiej strony, ja też kiedyś jechałem ulicą i widziałem aktywistów społecznych, którzy nagrywali samochody, które akurat ja w tym kierunku nie jechałem. Natomiast nagrywane były samochody, które wjeżdżały pod prąd bodajże i to też z prywatnych telefonów komórkowych. No są to działania niedopuszczalne i musimy się tutaj liczyć też z tym, że w stosunku do nas zostaną wyciągnięte konsekwencje.
Nawet jeżeli nagrywamy na drodze kogoś, kto popełnia jakieś wykroczenie i potem wysyłamy to na stop agresji drogowej na policyjną stronę i policja korzysta z tego?
Poinformowanie policji to jest jedna sprawa, natomiast publikowanie wizerunku osób przez inne osoby prywatne, które nawet popełniły przestępstwo, no to jest też naruszenie ich wizerunku, naruszenie ich...
Czyli czym innym jest poinformowanie, a czym innym umieszczenie tego w przestrzeni publicznej takiego nagrania?
Dokładnie. Tutaj naprawdę musimy być bardzo ostrożni, bo mogą nami kierować bardzo szczytne cele, aczkolwiek no nie możemy zastępować organów, które mają egzekwować prawo.
Rafał Malujda, radca prawny i ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dziękuję panie mecenasie za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
A jeżeli są pytania, to 510-37-32. Wrócimy do tego tematu zapewne, bo jest on ciekawy i wielowątkowy. A teraz także powrót w lepszym nastroju niż rozmowa dobrych kilka tygodni temu, bo wracamy do sprawy modernizacji stadionu klubu piłkarskiego Świt Szczecin w Skolwinie. Wiemy już, że podczas modernizacji, mam nadzieję, że także po naszej interwencji, jednak możliwe będzie rozgrywanie meczów. Ale jest pytanie, czy przebudowa konieczna do uzyskania od PZPN-u licencji na grę w drugiej czy pierwszej lidze, czego życzymy, ruszy? Czy kwota zarezerwowana przez władze Szczecina na modernizację jest wystarczająca wobec ofert złożonych w przetargu? O tym będę rozmawiał z moim gościem, a tym gościem jest pan Paweł Adamczak, prezes klubu piłkarskiego Świt Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Proszę powiedzieć, wiemy, że ma być przebudowa, że będziecie mogli rozgrywać mecze podczas przebudowy. Najpierw informacje były takie, że to nie będzie możliwe, ale czy ta przebudowa w ogóle ruszy? Jak wygląda przetarg, oferty? Czy będą pieniądze, które będą wystarczały na najniższą ofertę złożoną w przetargu przez firmę, która ma ten stadion zmodernizować?
Panie redaktorze, wracając jak gdyby do ostatniej naszej rozmowy, to tutaj doszło do kompromisu, udało się dojść do porozumienia z inwestorem zastępczym. Ukłony zarówno dla prezydenta Michała Przepiery, jak i prezesa Szczecińskich Inwestycji Miejskich, inwestora zastępczego pana Radosława Tumielewicza. Jeżeli ruszy budowa, to będziemy mogli rozgrywać mecze w Szczecinie. Mało tego, nawet tutaj inwestor zastępczy wyszedł z taką inicjatywą i zostało wpisane to do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że jeżeli wykonawca doprowadzi do sytuacji takiej, że nie będziemy mogli tych spotkań rozgrywać w Szczecinie, to wtedy będzie to koszt leżący po jego stronie, żeby analogiczny obiekt, który ma licencję na klasę rozgrywkową, w której będziemy rozgrywać, pokrył te koszty.
Ale czy przebudowa ruszy? Bo doszło do mnie takie informacje, że te pieniądze, które miasto wykłada na modernizację, są mniejsze niż te, które w przetargu zaproponowały firmy na wykonanie tych prac.
No jakieś półtora tygodnia temu doszło do otwarcia ofert. Okazało się, że brakuje około 6 milionów złotych na, żeby zbliżyć się do najniższej oferty, która została złożona przez potencjalnego wykonawcę. Teraz czekamy na decyzję Rady Miasta, bodajże 9 października. 9 października Rada Miasta ma zająć się tą sprawą i radni mają zdecydować, czy te środki dodatkowe znajdą się, żeby ta inwestycja ruszyła.
A czy bezpośrednio rozmawiał pan, nie wiem, na ten temat z panem prezydentem Przepierą albo z panem prezydentem Biskupskim? Czy wie pan, że jest klimat do tego, żeby takie pieniądze się znalazły? No bo wiemy, że jakoś tak mam wrażenie, że większa determinacja jest, żeby wyremontować stadion Arkonii. No i bardzo dobrze, ale wasz stadion także jest ważny i tu pieniądze powinny się znaleźć.
No, panie redaktorze, my czekamy już tak na dobrą sprawę co najmniej 12 lat na to, żeby inwestycja została przeprowadzona. Obiekt, na który dzisiaj rozgrywamy mecze w tej hierarchii PZPN-owskich, zajmuje ostatnie miejsce, jeśli chodzi o jakość, więc od 2 lat mamy licencję warunkową. Jeżeli ta budowa w tym półroczu nie ruszy, to i my utrzymamy się na poziomie drugiej ligi, to ta licencja na możliwość gry w Szczecinie przy ulicy Stołczyńskiej nie zostanie przedłużona. Takie stanowisko PZPN nam już przedłożył ponad rok temu, stąd przez ostatnie miesiące uzupełnialiśmy dokumentację związaną z dokumentacją najpierw projektową, potem dokumentacją przetargową. No i generalnie ta sprawa w Warszawie, w Polskim Związku Piłki Nożnej jest monitorowana.
Gdyby się okazało, że nie znajdzie się tych 6 milionów dodatkowych na modernizację waszego stadionu w Skolwinie, to macie jakiś plan B? Gdzie byście mogli rozgrywać mecze? No ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo przecież to jest marka Szczecina, Świt Szczecin, no i to jest marka Skolwina, to jest taka mała ojczyzna i przecież młodzi piłkarze, to jest no cała społeczność wokół klubu. Ale gdyby tak się stało, to gdzie będziecie rozgrywali mecze?
Znaczy, jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie, bo my też musimy spoglądać w kierunku tego, czy nas byłoby stać, żeby gdzieś wynająć obiekt sportowy, więc nasze kroki skierowane byłyby do Kołobrzegu, bo Kołobrzeg to jest jedynym miastem, który posiada stadion spełniający wymogi drugoligowe. No i stadion taki, na który byłoby nas po prostu stać, żeby go wynająć na mecze ligowe.
Wydaje się to być skandalem, gdyby tak się stało, żeby piłkarski klub ze Szczecina z wieloletnimi tradycjami i sukcesami również w wychowaniu młodzieży miał rozgrywać swoje mecze gdzieś indziej z tego powodu, że brakuje 6 milionów do tego, żeby domknąć budżet modernizacji. Pan wierzy, że tak się nie stanie?
No my, panie redaktorze, wierzymy tutaj od kilkudziesięciu lat, że ta infrastruktura zostanie poprawiona. Różne były koncepcje dotyczące tego, jak ten nasz projekt dalej umiejscowić na terenie miasta. Więc miasto postawiło tutaj na to, żeby na północy Szczecina, na Skorwinie, ten stadion był modernizowany. Co się tak na dobrą sprawę już dzieje od kilku lat. Dlatego też mamy tą licencję warunkową najpierw na trzecią, a teraz na drugą ligę. Natomiast gra na poziomie centralnym w Polsce, dzisiaj na poziomie drugiej ligi, czy hipotetycznie na poziomie ligi pierwszej, no to też są pewne wymogi, przede wszystkim wymogi telewizyjne. Taki mecz w telewizji, choćby nasz ostatni w Stalowej Woli, oglądało około 7 milionów osób w Polsce. To też jest fajna promocja i dla miasta, i dla klubu, mimo tego, że ten mecz niestety przegraliśmy. Natomiast z drugiej strony, jeżeli akurat w tym meczu by nam się to powiodło, to przed kolejnym meczem niedzielnym z Resowią Rzeszów, na którym zapraszam wszystkich tutaj Państwa, bylibyśmy liderem rozgrywek.
No to trzymamy kciuki i od razu zaprośmy słuchaczy na ten mecz, bo nie tylko mecz jest ważny, chociaż najistotniejszy, o godzinie 15 w niedzielę z Resowią, ale także dzięki Państwa zapałowi i życzliwości będzie także zbiórka pieniędzy na leczenie Adasia Orlika, syna naszego kolegi Sławka. Adaś dzielnie walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. Patrzę na się pomaga Adam Orlik, 8 272 000, to już ponad połowa potrzebnej na leczenie kwoty. To leczenie jest konieczne, żeby chłopak mógł normalnie się rozwijać. Proszę powiedzieć, jakie atrakcje czekają na kibiców, którzy przyjdą właśnie na ten niedzielny mecz?
Więc jeśli chodzi o tą akcję charytatywną, jest już tutaj taka druga akcja dla Adasia. Pierwsza była w grudniu podczas turnieju halowego również na Skolwinie. Teraz jak gdyby to, miejmy nadzieję, że pogoda dopisze poza standardowo dmuchańcami, poza fajnie przygotowaną gastronomią, to tutaj dogadaliśmy się z instytucjami lokalnymi po to, żeby przeprowadzić aukcję z parafiami, z lokalnym oddziałem Caritasu, gdzie cały dochód będzie przeznaczony zarówno również z biletów podczas tego meczu właśnie dla Adasia. W takiej formie to zaplanowaliśmy.
Ten mecz to okazja dla tych, którzy nigdy nie byli na stadionie Świtu Szczecin, a kiedyś Świtu Skolwin, prawda, żeby to zobaczyć i jeszcze wziąć udział w fajnym wydarzeniu i sportowym, i takim, można powiedzieć, ludzkim, pełnym serca i życzliwości, za co wam bardzo dziękujemy.
My też jesteśmy tutaj jak gdyby zobowiązani tak na dobrą sprawę od momentu, kiedy zaczęliśmy grać na tym poziomie drugoligowym, to ten nasz stadion wypełnia się po brzegi niejednokrotnie. Co prawda nie ma kompletu, ale bilety są sprzedane wszystkie ze względu na to, że jeżeli jest brzydka pogoda, a stadion nie ma zadaszenia, to po prostu no, jest taki trochę dyskomfort do oglądania spotkań ligowych.
Jak pan prezes obstawia wynik meczu z Resowią?
Czy ja zawsze jestem optymistą i zawsze liczę na naszą wygraną, aczkolwiek no, Resowia Rzeszów to taki jest uznany zespół tutaj na tych boiskach drugoligowych, jeśli chodzi o poziom sportowy. Nie będzie to na pewno dla nas łatwy mecz, ale liczymy zawsze na to, że ten klimat północy Szczecina będzie naszym i kibice i będą naszym 12 zawodnikiem.
No właśnie, to jest ten 12 czy 3 zawodnik, kibice. Zapraszamy w takim razie w niedzielę o godzinie 15 na stadion klubu Świt Szczecin, a rozmawiałem z panem Pawłem Adamczakiem, prezesem klubu. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, dziękuję.
Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. I jeszcze raz zapraszam państwa na niedzielny pojedynek.
A słuchaczy zapraszamy do czasu reakcji w poniedziałek po godzinie 12. A za dziś dziękuję Karolina Stefaniak, Krzysztof Kowalski, Janusz Wilczyński. Udanego weekendu. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.